Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o dwóch niezwykle cennych inicjatywach. Inicjatywach, za którymi stoi ksiądz dr Jarosław Wąsowicz z Inspektorii Świętego Wojciecha, Salezjańskiej Inspektorii w Pile. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie Państwa, szczęść Boże.
Księże doktorze, dwie bardzo cenne inicjatywy. Jedna z nich to pielgrzymka kibiców na Jasną Górę, a druga, o której porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, to inicjatywa mająca na celu upamiętnienie Danuty Siedzikówny Inki, sanitariuszki z 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Inicjatywa o nazwie Serce dla Inki. Ale zacznijmy od pielgrzymki kibiców, ponieważ możemy powiedzieć, że jest to temat na czasie. W ostatnią sobotę już po raz 14 kibice pielgrzymowali na Jasną Górę i w tym roku hasłem pielgrzymki, 14 patriotycznej pielgrzymki kibiców, to hasło brzmiało Polonia Semper Fidelis. Księże doktorze, skąd się wzięła inicjatywa pielgrzymek kibicowskich na Jasną Górę?
No można powiedzieć, że z jednej strony ona jest umocowana jakoś w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy kibice Lechii, Śląska, Legii brali udział w pielgrzymkach ludzi pracy na Jasną Górę, które zapoczątkował ksiądz Jerzy Popiełuszko. One w tamtym czasie były taką oazą wolności. Z całej Polski zjeżdżało się mnóstwo działaczy opozycyjnych, a w tym gronie gdańskiej podziemnej Solidarności przyjeżdżała także młodzież z Federacji Młodzieży Walczącej i kibice gdańskiej Lechii, bo stadion Lechii w tamtym czasie był jednym z bastionów podziemia w Gdańsku, oprócz kościoła Świętej Brygidy i Stoczni Gdańskiej. Te pielgrzymki jakoś utkwiły nam w pamięci i kiedy już w naszym nowym stuleciu pojawiło się wiele inicjatyw, które łączyły kibiców różnych klubów. Świętej pamięci Tadeusz Dufek, Dufo, taki legendarny kibic Lechii, kiedy zmagał się z chorobą nowotworową, właśnie powrócił do tej idei i zwrócił się wówczas do mnie w tych ostatnich chwilach swojego życia, że bardzo by chciał, żeby kiedyś kibice wszystkich drużyn w Polsce mieli swoją pielgrzymkę, żebyśmy właśnie tak pod sztandarami patriotycznymi pielgrzymowali na Jasną Górę, jak to robiliśmy pod koniec lat 80. na pielgrzymce ludzi pracy. No Tadeusz odszedł, ja wtedy pisałem książkę Biało-Zielona Solidarność o fenomenie kibiców gdańskiej Lechii, więc była okazja spotykać się z kolegami z dawnych lat młodzieńczych, wiele dyskutować. No i gdzieś ta idea wybrzmiała i postanowiliśmy ją po paru latach zrealizować. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 2008 roku, 13 grudnia. Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie taką datę, bo chcieliśmy nawiązać do tych naszych korzeni, do naszych związków z podziemiem. I też od początku obraliśmy za patrona naszego pielgrzymowania księdza Jerzego Popiełuszkę. No to był jeszcze czas, kiedy ksiądz Popiełuszko był sługą Bożym. Dopiero później został wyniesiony na ołtarze jako męczennik komunizmu i później został ogłoszony patronem Solidarności. W każdym razie od początku naszych pielgrzymek za jego wstawiennictwem modlimy się właśnie za ojczyznę, za nasze środowisko, za rodziny nasze we wszystkich ważnych intencjach, bo taki jest cel tej pielgrzymki, żeby się spotkać, pomodlić i rozmawiać o sprawach dla nas ważnych.
No przede wszystkim też trzeba pamiętać o tym, że te środowiska kibicowskie są bardzo zaangażowane w różną działalność patriotyczną i ten nurt patriotyczny w tych pielgrzymkach jest również bardzo widoczny.
To tak, to myślę już wybrzmiało w naszym właśnie stuleciu, że tak powiem, bo już mamy rok 2022, ale mniej więcej od końca lat 90. to się zaczęło w środowisku kibicowskim jakoś mocno uaktywniać ten nurt patriotyczny. Najpierw były manifestacje w Gdańsku organizowane przez środowisko kibiców Lechii pod hasłem Norymberga dla komuny, zawsze 13 grudnia, kiedy już niewielu pamiętało o tej smutnej rocznicy. rocznicy rozpoczęcia przez Jaruzelskiego wojny z narodem. Potem bardzo uaktywniła się Warszawska Legia na polu organizowania uroczystości związanych z kolejnymi rocznicami wybuchu Powstania Warszawskiego. Kibice Śląska Wrocław, jeśli chodzi o przywoływanie pamięci o żołnierzach wyklętych, czy kibice Lecha, jeśli chodzi o powstańców wielkopolskich. Tych inicjatyw było bardzo dużo, ale takim punktem przełomowym, jak patrzę na to z perspektywy lat, była jednak śmierć Jana Pawła II, bo wtedy w całej Polsce rzeczywiście odbyło się wiele mszy świętych dla papieża, organizowanych przez kibiców, przerywano mecze na wieść o śmierci Ojca Świętego i wówczas myślę, że do tego środowiska dotarło, że są takie wartości, które nas wszystkich jednoczą i takie idee, dla których warto wspólnie coś robić i to jest największy cud i największe dobro, które po tych smutnych dla nas wszystkich chwilach pozostały. Oczywiście wielu próbowało to doświadczenie od razu, pamiętamy, jakoś zbombardować, zneutralizować. Pojawiały się artykuły, tutaj byłem przed dla papieża, znów się pobili, jakieś ustawki, ale to jest brak, że tak powiem, zrozumienia tego, co się wydarzyło, bo właśnie to doświadczenie wspólnoty, myślę, że zaowocowało także naszymi pielgrzymkami, które się kilka lat później rozpoczęły, no bo to jest pewien fenomen, można powiedzieć w skali światowej, fenomen pod tym względem, że w ogóle kibice piłkarscy pielgrzymują, prawda, do sanktuarium maryjnego, a drugi, że fenomen to taki, że to środowisko, które na co dzień jest zaśnione, jakoś konkurują ze sobą poszczególne drużyny, poszczególne ekipy kibicowskie, tu w Częstochowie potrafią rzeczywiście stanąć ramię w ramię i modlić się wspólnie, ale też dyskutować o ważnych sprawach, bo przy okazji każdej pielgrzymki mamy różnego rodzaju wykłady, koncerty, że tak powiem, dzielimy się swoim doświadczeniem, żeby może innych zainspirować do takich czy innych działań, więc ta śmierć papieża była przełomowa, a później się pojawiło wiele takich przecież różnych inicjatyw, które łączą środowiska i patriotyczne, i kibicowskie, bo pielgrzymka nie jest jednym tylko takim wydarzeniem, ale chociażby obchody Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy też Marsz Niepodległości, to są takie wydarzenia, w których kibice rzeczywiście biorą liczny udział.
Wspomniał ksiądz o tym, że na co dzień kibice czy ich ulubione drużyny ze sobą konkurują, choć obecnie na szczęście nie dochodzi już tak często do jakichś starć między kibicami różnych nieprzychylnych sobie drużyn, to jednak dla wielu osób może to być zaskoczeniem, że w jednej pielgrzymce uczestniczą kibice no, konkurujących ze sobą klubów, takich, które kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu w życiu by sobie ręki nie podali, a tutaj na znak pokoju i obok stoją ze szalikami swoich drużyn. I jakoś ta Jasna Góra potrafi ich łączyć.
Tak, potrafi, tak jak powiedziałem, no ja osobiście uważam, że to jest cud, jeden z pierwszych cudów papieża Jana Pawła II, a jestem związany ze środowiskiem kibicowskim w zasadzie od początku lat 80., odkąd zacząłem chodzić na mecze Lechi i doskonale to środowisko znam, sam byłem zaangażowany, dopóki nie wstąpiłem do seminarium, bardzo czynnie w działalność kibicowską gdańskiej Lechi. I rzeczywiście tak jest, jak mówił pan redaktor, w każdym razie to jest ciekawe doświadczenie, ale ono pokazuje, że właśnie my Polacy mamy coś takiego w sobie, że potrafimy odnaleźć płaszczyzny, które nas wszystkich łączą, takie wspólne wartości, idee, które są dla nas sprawą nadrzędną. Oczywiście ta pielgrzymka ma charakter modlitewny, tak jak mówiłem, wymiany doświadczeń, wzajemnego inspirowania się do pozytywnych działań, ale ona sensu stricto jakoś środowiska kibicowskiego, jego zwyczajów oczywiście nie zmieni, bo ci, którzy myślą, że dzięki temu, że są pielgrzymki, nagle skończą się ustawki, bójki kibicowskie, czy jakieś inne zachowania złe w tym środowisku, no to się myli, bo od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy sport budził takie, a nie inne emocje, do bujek dochodziło już w czasie olimpiad starożytnych i one będą po dzień dzisiejszy, ale chodzi o to, żeby, że tak powiem, zło dobrem zwyciężać. Właśnie tak jak mówił ksiądz Jerzy, że im więcej będziemy proponowali różnych pozytywnych inicjatyw, tym więcej ludzi będzie się przekonywało do takiej, a nie innej formy bycia w środowisku kibicowskim. I no, ja mógłbym opowiadać godzinami i dawać świadectwo o tym, jak wiele serc przemieniło się. Może nie od razu, może nie po pierwszej pielgrzymce, a po dziesiątej. Może trzeba było właśnie tak, jak chciał nasz ksiądz założyciel święty Jan Bosko, wiele, wiele wyrozumiałości, zrozumienia dla trudnej młodzieży, która jakoś dojrzewa i po latach to wszystko przynosi wspaniałe owoce. Ja mogę powiedzieć, że cała moja działalność salezjańska, bo zasadniczo jestem, że tak powiem, odesłany na kierunek naukowy, bo to jest moje główne zajęcie. Jestem przecież i dyrektorem archiwum i historykiem, czynnie uczestniczę w różnych projektach. Byłem postulatorem w procesie beatyfikacyjnym, więc można powiedzieć, że całe moje kapłaństwo wokół historii krąży, ale też no, staram się nie zapominać, że jestem jednak salezjaninem i też wiele, wiele z ludźmi młodymi dla młodych robić i dzisiaj w zasadzie większa część mojej aktywności jest jakoś z tym ruchem kibicowskim powiązana, bo to oni mi pomagają w organizowaniu chociażby wakacji kresowych dla dzieci, w przeprowadzaniu różnego rodzaju inicjatyw upamiętniających żołnierzy wyklętych, w organizacji koncertów patriotycznych, pielgrzymek do różnych miejsc związanych z naszą historią, pielgrzymek na Wileńszczyznę, więc rzeczywiście dla mnie konkretnie ta pielgrzymka ma taki owoc, że mam bardzo wypróbowanych przyjaciół, na których się nie zawiodłem i którzy zawsze, kiedy trzeba, pomagają mi bezinteresownie i sami się przez to zmieniają, bo chociażby to, że mogą zobaczyć, że komuś mogą pomóc, tak, że mogą coś z siebie dać, pozbierać jakieś rzeczy, żeby zawieźć je później na dawne nasze kresy, no to przemienia ich serca, przemienia i ja przez te ostatnie 20 lat, odkąd, że tak powiem, wróciłem na stadion po święceniach, no wielokrotnie, czy udzielałem sakramentu chrztu świętego, takiego troszkę może spóźnionego w niektórych przypadkach, czy byłem świadkiem przy zawarciu związku małżeństwa po latach, czy po prostu służę swoim kapłaństwem w sakramencie spowiedzi, czy odprawiam różnego rodzaju msze święte organizowane przez kibiców w różnych intencjach, czy odprowadzą ich na wieczny spoczynek, no to rzeczywiście przez te lata bardzo wiele z takich spraw się wydarzyło i tak jak mówiłem, to środowisko jest bardzo żywo obecne w mojej działalności salezjańskiej.
Na początku zaznaczyłem, że będziemy rozmawiać tylko o dwóch niezwykle cennych inicjatywach, które ksiądz zapoczątkował, ale to prawda. Przecież można byłoby jeszcze o wielu innych wspomnieć, jak choćby zaznaczone pobieżnie, delikatnie przez księdza kwestia wakacji, które dzieci polskie z Wileńszczyzny spędzają w obecnych granicach naszego kraju. Niezwykle cenna działalność. Proszę księdza, drugi temat to upamiętnianie postaci Danuty Siedzikówny Inki. Oczywiście te srebrne serca dla Inki, o których będziemy za chwilę mówić, to jeden tylko z aspektów tej działalności popularyzatorskiej, ale również wychowawczej, w której ksiądz bierze aktywny udział. To są również pilskie dni obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tygodniowe w Pile. To są również działalność również w środowiskach kibicowskich. To jest również działalność naukowa. To są również tomy książek wydane pod tytułem Inka, Pamięć i Tożsamość. Ale skupmy się chociaż na tych sercach dla Inki. Na czym ta inicjatywa polega?
No ona się zrodziła na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku, kiedy pan profesor Krzysztof Szwagrzyk ze swoją ekipą z Instytutu Pamięci Narodowej odnalazł doczesne szczątki Danuty Siedzikówny, Inki i Zygmunta Selmanowicza Zagończyka, żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ja miałem zaszczyt towarzyszyć tej ekipie jako wolontariusz. Pojechałem tam, ponieważ Inka była wychowanką salezjańską z Różanego Stoku i ja uważam, że ona i także poznańska piątka błogosławionych męczenników, naszych wychowanków z Poznania, no są jakimś naszym takim darem dla naszego zgromadzenia od Pana Boga, bo to są piękne postaci młodych ludzi, które w swoim życiu zrealizowały tą główną myśl wychowawczą księdza Bosko, żeby młodzież wychowywać na dobrych chrześcijan i prawych obywateli. I to się w ich życiu dokonało. Zarówno Inki, jak i chłopców z Wronieckiej, z naszego oratorium w Poznaniu. Przypomnę żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej w czasie II wojny światowej, którzy zostali za swoją niepodległościową działalność skazani na karę śmierci, zgilotynowani w Dreźnie w 1942 roku, a w 1999 papież wyniósł ich na ołtarze jako męczenników II wojny światowej, bo w czasie swojego uwięzienia dali piękne świadectwo wiary w niebo, odwoływali się do tych wartości, które wnieśli z salezjańskiego oratorium. Podobnie Inka. Piątka, można powiedzieć, uruchomiła troszkę salezjanów w tej kwestii badań nad naszymi wychowankami, nad ich losami i właśnie kiedy pojawiła się Inka odkryta na nowo przez pana Piotra Szubarczyka, zresztą pierwsze artykuły na ten temat ukazały się w naszym dzienniku właśnie i później można powiedzieć ta młoda dziewczyna stała się niejako ikoną żołnierzy wyklętych, no to mnie tam po prostu nie mogło nie być. I kiedy już okazało się, że zostali odnalezieni, jakoś tak pod natchnieniem Bożym, myślę, postanowiłem wziąć garść ziemi z tego miejsca grobu naszych bohaterów, żeby ją po prostu upamiętnić w jakimś naszym domu, bo pomyślałem, że trzeba ją właśnie w taki sposób z młodzieżą uhonorować. Wziąłem tę garść ziemi i potem były wspaniałe uroczystości pogrzebowe, wielka manifestacja patriotyczna w Gdańsku, chyba nawiązując swoją liczebnością do tych, które znane były z okresu stanu wojennego czy pielgrzymek papieskich. No, no niesamowite uroczystości. No i właśnie wtedy wpadł mi do głowy nie tak niespodziewanie pomysł, żeby właśnie tą ziemię złożyć w takiej urnie w kształcie serca. Tą akcję nazwałem właśnie Serce dla Inki. Ona polegała na tym, że nasza młodzież ze szkół salezjańskich w Pile, z parafii salezjańskich, ludzie mieli przynosić w darze jakieś srebrne czy złote przedmioty, które no nieraz się w domu walają, prawda, bo jest zerwany łańcuszek, jakiś pojedynczy kolczyk i żebyśmy to wszystko spożytkowali i zrobili z tego serce dla Inki. Napisałem też o tym felietony, bo piszę felietony do prasy, do różnych tytułów. I okazało się, że ta akcja bardzo się spodobała ludziom, że w ciągu tam zaledwie 2-3 tygodni na mój adres zaczęło spływać takie ilości właśnie tych srebra czy jakichś innych kruszców, że no to widać było, że nie może być tylko jednostkowym wydarzeniem, że to serce dla Inki w Pile będzie pierwsze, a potem będą kolejne, bo te dary srebrne wciąż do mnie spływają. Przy różnych okazjach ludzie, chociażby teraz na pielgrzymce kibiców, w woreczkach jakieś pojedyncze przedmioty mi przynoszą, wkładają do kieszeni i rzeczywiście tych serc już jest kilkanaście w całej Polsce, w różnych szkołach, w parafiach. Dla mnie takie najważniejsze dotychczas serce to było to, które zanieśliśmy w pierwszej pielgrzymce z Suwałk do Ostrej Bramy i pozostawiliśmy w parafii Butrymańce. Niezwykłe wydarzenie, bardzo wzruszające. Nieśliśmy tą tablicę wykonaną z drewna, którą fundowała rodzina Inki i wkomponowane w niej było to srebrne serce. Nieśliśmy przez Wileńszczyznę. Ludzie, kiedy widzieli wielkie transparenty, flagi z łupaszką, z Inką, tą tablicę, klękali, wzruszali się razem zresztą z nami, a już w samych Butrymańcach to rzeczywiście ta uroczystość to było wielkie patriotyczne wydarzenie, które zjechali nasi rodacy z całej Wileńszczyzny, z Polski bardzo dużo, też grup rekonstrukcyjnych harcerzy, bo tu latem wszystko się odbywało, więc były takie możliwości. I wtedy poczułem, że rzeczywiście Inka wraca do swoich. Chyba, że historia jej rodziny była mocno związana z Wileńszczyzną, to akurat Butrymańce, parafia w Butrymańcach na terenie której chociażby leży wieś Koniuchy, prawda, wymordowana przez sowiecko-żydowską partyzantkę w 1944 roku, ale była tym terenem, gdzie gdzie operowały silne oddziały Armii Krajowej. To był ten teren nazywany Rzeczpospolitą Partyzancką, gdzie przez większą część wojny AK-owcy kontrolowali sytuację. I wielu z walczących tam żołnierzy potem z Inką walczyło w ramach 5. Wileńskiej Brygady Zygmunta Szędzielarza-Łupaszki już na Pomorzu Gdańskim po zakończeniu wojny, wcześniej na Podlasiu. Ale na tej pielgrzymce, o której wspominaliśmy, na 14. pielgrzymce za zgodą ojców Paulinów rozpoczęliśmy, myślę, najważniejsze dla nas wyzwanie, bo otrzymaliśmy zgodę, żeby serce dla Inki znalazło się w pięknej tablicy z brązu upamiętniającej Danutę Siedzikównę, którą chcemy poświęcić na 15. jubileuszowej pielgrzymce już za rok. Czeka, to jest duże wyzwanie, bo musimy przedstawić projekt, który zostanie zaakceptowany przez konserwatora zabytków, ale też zebrać pewnie sporą kwotę na wykonanie tej tablicy, ale myślę, że się uda, bo będę się odwoływał nie tylko do środowisk kibicowskich, ale do wszystkich patriotycznych środowisk w całej Polsce, żebyśmy wspólnie dokonali tego dzieła. I to będzie takie ukoronowanie. Pewnie jakieś serca powstaną jeszcze gdzie indziej. No teraz 1 marca będziemy w Gdańsku w kościele świętego Jana Bosko, przy którym stoi pomnik Inki na Gdańskiej Runi, serce odsłaniać. W kolejce są już następne miejsca, ale to myślę,
że... W styczniowo-lutowo-marcowym numerze kwartalnika Wyklęci ukazał się księdza artykuł dotyczący właśnie tych bieżących form upamiętnień żołnierzy wyklętych Danuty Siedzikówny Inki i jest taka jedna historia, którą szczególnie chyba warto przywołać, historia odsłonięcia serca dla Inki w Wałdowie Szlacheckim w Sarnowie, bo to też taki pokazuje, jak często oddolnie potrafią się Polacy organizować i upamiętniać postaci ważne dla nas jako Polaków.
Tak, no ta historia jest niezwykła, dlatego że Wałdowo-Szlacheckie to jest bardzo mała miejscowość, nieopodal Grudziądza i kiedy odsłanialiśmy w kolegiacie w Grudziądzu serce dla Inki, wspaniałe też uroczystości, podszedł do mnie dyrektor szkoły i się spytał, czy byłaby możliwość właśnie przygotowania takiego serca w jego szkole. Ja się spytałem, ile ta miejscowość ma mieszkańców. No niewiele. I mówię, no może wam się uda, próbujcie. Ja nie mam żadnych, przeciwwskazań, ale to jest dosyć duże przedsięwzięcie. Okazało się, że oni się dosyć szybko zmobilizowali, przygotowali i zebrali to srebro i przygotowali się pięknie do tej uroczystości, która była zresztą kilkakrotnie przekładana w związku z pandemią, bo nie chcieliśmy tak cichaczem odsłonić tego serca, tylko żeby rzeczywiście te uroczystości były doniosłe i odbyły się w godnych warunkach, ale wokół tego serca zaczęło się tam wiele dobra dziać, wspaniałe pomysły nauczycieli, którzy proponowali młodzieży różnego rodzaju projekty związane z popularyzacją Inki w tym środowisku, odbywały się jakieś gry terenowe, jeździli uczniowie tej szkoły na grup Inki do Gdańska, poznawali jej historię, harcerze, którzy działają w tej szkole, także się w to wszystko angażowali. Później niezwykłe uroczystości, nie tylko, które zgromadziły nie tylko społeczność szkolną, ale można powiedzieć, że całą parafię, bardzo wzruszające to serce poświęcił nasz ksiądz inspektor Tadeusz Itrych. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor mówi, no, ten przykład jest bardzo znamienny i pokazuje, że Inka potrafi jednoczyć wiele polskich serc dla wspaniałej inicjatywy, dla idei patriotyzmu wśród młodych ludzi. I tak w zasadzie było wszędzie, gdzie te serca żeśmy przez ostatnie lata odsłaniali.
Panie doktorze, wspomniał ksiądz o inicjatywie, aby serce dla Inki powstało także na Jasnej Górze w sercu duchowym Polaków. Zapewne wielu radiosłuchaczy ma w domu jakiś zerwany łańcuszek, jakiś pojedynczy kolczyk, jakieś inne srebrne przedmioty, które z chęcią ofiarowałoby właśnie na taką cenną inicjatywę. Jak mogą to uczynić? Co należy zrobić?
To można to albo mi osobiście przekazać, albo przekazać przez pocztę jakąś paczką czy listem poleconym. Mój adres jest ogólnie dostępny w internecie. Ja mieszkam w Pile przy Inspektoracie Salezjańskim. Łatwo zapamiętać adres: ulica Świętego Jana Bosko 1, założyciela Salezjanów. Także kod pocztowy jest 64920, ale to każdy, jeżeli będzie chciał, to jakoś znajdzie do mnie kontakt. Serdecznie zapraszam wszystkich, żeby się włączać w tą akcję i też inicjować, bo w swoich środowiskach jestem oczywiście otwarty, ja i cały komitet, bo przy okazji tej akcji zawiązał się komitet honorowy, który czuwa nad przygotowaniem kolejnych uroczystości i bardzo się cieszymy, jeżeli wciąż zgłaszają się ludzie, nowe miejsca, gdzie możemy w ten sposób uhonorować daną tę siedzikownę, bo ona jest takim darem dla nas, ale myślę, że może być cały czas inspirującym wzorem dla młodych ludzi, bo Inka myślę, że stała się tą ikoną żołnierzy wyklętych, bo była wierna wartościom, w których została wychowana. O tym świadczy ten jej słynny gryps. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, bo ona po prostu chciała powiedzieć: babciu, ja nie zdradziłam tych wartości, w których zostałam wychowana, które wyniosłam z oddziałów leśnych, nie wiem, z salezjańskiej szkoły. A wartość to jest dzisiaj chyba najbardziej zdewaluowana przez świat wartość, wierność. No, ludzie dzisiaj nie potrafią być wierni ani sobie nawzajem, ani już nie mówiąc o Bożych przykazaniach złożonych w przysięgach, więc to jakoś pociąga. I muszę powiedzieć, że ja wielokrotnie doświadczałem takiej bardzo spontanicznej reakcji młodzieży. Pamiętam, jak miałem katechezy w salezjańskiej szkole w Ostródzie, gdzie też jedno z serc powstało, no bo Ostróda też ma ważne miejsce w życiu Inki. Tam pracowała niedaleko w Miłomłynie pod zmienionym nazwiskiem, kiedy ją szukało już UB. W każdym razie po takiej katechezie jedna z dziewcząt z maturalnej klasy spontanicznie odpięła mi łańcuszek swojej szyi i wręczyła i powiedziała, że to jest, proszę księdza, pierwszy dar od naszej społeczności, co mnie jakoś niesamowicie wzruszyło. I wielokrotnie, szczególnie przy tej pierwszym sercu, kiedy nadchodziły dary, chociażby od wnuków albo dzieci żołnierzy wyklętych. I no to zawsze było tak, że to wzruszało, prawda? I kiedy przekazywali dary, na przykład sygnety patriotyczne po swoich krewnych, jakieś osobiste ich pamiątki wykonane ze szlachetnych kruszców.
Potem apelujemy również nie tylko o nadsyłanie łańcuszków srebrnych i innych przedmiotów na serce dla Inki, która ma powstać na Jasnej Górze, ale także do inicjowania tego typu akcji i powstawania serc dla Inki w różnych stronach naszej ojczyzny. A jako, że jest ta audycja Głos Krakowa, to szczególnie apelujemy do szkół parafii na terenie województwa małopolskiego. Była to audycja Głos z Krakowa. Moim i Państwa gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin, historyk, duszpasterz kibiców, inicjator akcji Serce dla Inki, a my słyszymy się za tydzień. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!